Jak dobrze zatrudniać dobrych pracowników? No trochę to jest oksymoron, no bo dobrze zatrudniać, to znaczy zatrudniać dobrych ludzi. Oczywiście można to dyskutować, no bo można dobrych ludzi zatrudniać w sposób kiepski, no ale zostawmy te dywagacje.
Nazywam się Krzysztof Sarnecki i prowadzę firmę Quest Change Managers. Na co dzień pomagamy firmom działać skuteczniej. Rozmawiamy o konkretach, zmieniamy sposób myślenia i pracy zespołów, a całość wspieramy praktycznymi warsztatami.
Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że złe zatrudnienie pogarsza sytuację firmy, a nie polepsza. Jak nie dobieramy ludzi, którzy są nam potrzebni, to znaczy tacy, którzy produkują, tacy, którzy są zaangażowani w sposób taki, że daje to efekty, bo samo zaangażowanie niczego nie rozwiązuje, jest warunkiem jedynie koniecznym, a nie wystarczającym. W związku z tym, oczywiście będą sytuacje w firmach, kiedy chcemy kogoś szybko zatrudnić, bo musimy kogoś, nie wiem, no potrzebujemy kierowcę, który gdzieś musi pojechać, bo nie mamy nikogo innego. No to powiedzmy, że tutaj w miarę szybko zatrudnimy. Jak ma papiery, no to możemy, czy on będzie dobrym podopiecznym, czy będzie dobrą częścią zespołu, to zobaczymy później. Ale w większości przypadków zatrudnienie szybko jest błędem. Jest zresztą takie powiedzenie, zatrudniaj długo, a zwalniaj szybko. Sprawnie. Oczywiście z tym zwalnianiem to też jest osobny temat, bo nie jestem zwolennikiem zbyt szybkiego decydowania o zwalnianiu. Ale jeżeli się już zwalnia, to oczywiście trzeba do tego podejść też w konkretny sposób. Jakie błędy robimy podczas zatrudniania? I przez pryzmat tych błędów będę mówił o kwestii skuteczności zatrudniania, czyli dobrego zatrudniania. No pierwsza kwestia jest taka, że ogłaszamy, jakie ta osoba będzie miała stanowisko i na tym się skupiamy, natomiast nie definiujemy tego, czego się po tej osobie spodziewamy, a więc nie definiujemy rezultatu pracy, którego się spodziewa. I oczywiście, że jeżeli dajemy lapidarne ogłoszenie gdziekolwiek, przyjmę osobę na stanowisko tam dyrektora sprzedaży albo handlowca i tak dalej, to jest to w sobie logiczne, ale jeżeli ten przekaz, on egzystuje dalej w komunikacji z osobami, z którymi rozmawiam, no to wtedy robimy błąd. I za tym idą inne kwestie, które mogą ten błąd pogłębiać, a mogą ten błąd naprawiać. I dlatego tutaj pierwsza kwestia jest, poprawnym kierunkiem jest zdefiniowanie mierzalnego rezultatu. Czyli zamiast mówić o specjaliście do spraw marketingu, jako tym głównym przekazie, bo jako hasło ono może zaistnieć, no to w komunikacie już bezpośrednim możemy komuś powiedzieć, proszę pana, szukamy kogoś, kto potrafi zdefiniować, znaczy wygenerować 50 kwalifikowanych leadów miesięcznie. Tak? Albo potrafi dokonać sprzedaży w naszym obszarze na poziomie 2 milionów złotych samego obrotu. No oczywiście tutaj w zależności jaka to jest firma, czym się handluje, a czy się sprzedaje kontrakty po 1,5 milionie albo 2, czy po 100 tysięcy albo po 5 zł. Ale tutaj jeszcze taka uwaga, bo to jest kwestia mentalu, jak jestem nastawiony. No bo jak tylko szukam osoby na stanowisko, to za tym nic nie stoi. I jeżeli ja zadam sobie pytanie, jakie rezultaty, to ja to muszę zdefiniować. Jak zdefiniuję, to znaczy, że ja mam to przemyślane. I później w tym kierunku, po tej trajektorii idzie nasza rozmowa z kimś. Drugą kwestią jest kwestia samego procesu. Jeżeli zatrudnienie jest robione chaotycznie, druga osoba to odczuwa. Oczywiście są osoby, które mają bardzo niestandardowy sposób zatrudniania. Często to są też właściciele firm, którzy mają historię dobrego rozwoju, oni mają specjalne umiejętności, mają to coś, czasami nawet niedefiniowalnego, co powoduje im to zrobić. Ale to dotyczy jednostek, to dotyczy bardzo specyficznych sytuacji i jeszcze do tego nie zawsze i tak to się sprawdza. Bo często słyszymy o tym, że ktoś postąpił inaczej i się udało, ale nie słyszymy, ile razy się nie udało. Tak a propos. Natomiast kwestia procesu jest tutaj kluczowa. Czyli jeżeli nie masz pewnej trajektorii działań, nie masz checklisty, co sprawdzasz i nie masz jasnego zakresu odpowiedzialności oraz zdefiniowanego tego celu, no to poruszasz się we mgle, rozmawiając z innymi osobami. Taki typowy błąd, to jest błąd aureoli, ktoś jakoś fajnie się odezwie, kogoś polubimy i nagle wszystko zaczyna być wypatrzone, tak? Bo już zakładamy, że ta osoba jest fajna, to inne rzeczy też ma dobre. Jeżeli nie mamy checklisty, nie sprawdzimy, nawet takie głupie rzeczy, czy ma pani prawo jazdy, tak? gdybym nie miał tego na liście i możemy o tym zapomnieć, a to jest fundament tego, żeby w ogóle ktoś mógł w tej pracy pracować. Oczywiście to jest bardzo techniczna rzecz, ale sprowadzam to do takiego lapidarnego przykładu. I jeżeli my robimy to w jakimś procesie, jeżeli my wstawiamy osobę w pewne działania, jest takie powiedzenie, ja do niego mam troszeczkę dystans, ale ono jest istotne, żeby sobie zdawać sprawę, zatrudniaj do systemu, nie do improwizacji. Czyli sprawdzaj, że ta osoba potrafi odnaleźć się w pewnych regułach, ale musisz te reguły, te zasady potworzyć. No i teraz nie chodzi o tworzenie pewnej sztywności, a szczególnie gdy była sztuczna, ale ta procesowość, czyli definiowanie, czym się będziesz zajmować, jaka będzie kolejność kwestii. I tak a propos, osoba zatrudniona bardzo często rozpoznaje, jakąś jesteś firmą, po tym, jakiej zrobiłaś, przygotowałaś onboarding, czyli ten proces wdrożenia. Więc to się będzie później przekładało i zazwyczaj firmy, które zatrudniają ad hoc, także wdrożenie mają ad hocowe. Ale idziemy dalej. Jeżeli chodzi o kompetencje można mieć, albo można je rozwinąć, ale postawy raczej nie rozwiniesz. Czyli jeżeli poznajesz kogoś o pewnej postawie, to jest trochę tak jak z poczuciem rytmu. Ktoś ma dobre poczucie rytmu, możesz je jeszcze wzmocnić. Ktoś ma słabe poczucie rytmu, możesz rozwinąć do średniego, ale jak ktoś nie ma poczucia rytmu, no to nie ma i bardzo ciężko będzie nauczyć kogoś tańczyć do rytmu, no a taniec to jest poruszanie się do rytmu. I tak samo jest tutaj. Jeżeli ta postawa z góry jest bardzo negatywna, albo po prostu no, ma walory, których nie poszukujemy, albo nie ma walorów, które poszukujemy, to bardzo wątpliwe, że to się zmieni drastycznie. Chociaż czasami, nawet dzisiaj w pracy rozmawiałem o tym, że pojawiła się u mnie jakiś rok temu osoba, która kiedy patrzyło się na nią, jej nawet zachowanie zewnętrzne, introwertyk, no to się wydawało, że tam prawie nic nie ma po drugiej stronie, nie wiadomo co i tak dalej. Chociaż z drugiej strony pewne testy pokazały, że jest. I dopiero później na przestrzeni czasu wyszło, że tam powiedzmy z tych zamkniętych liści kwiat się otworzył. I czasami tak się dzieje. Więc tutaj są jeszcze inne kwestie, w jaki sposób będziemy sprawdzać czyjeś możliwości i tak dalej. No więc jeżeli szukamy kogoś, to starajmy się szukać przede wszystkim odpowiedzi na pytanie postawa. A więc szukamy odpowiedzialności, szukamy samodzielności, szukamy rozwiązywania problemów takiego aktywnego, czyli nastawienie na rozwiązywanie problemów. Szukamy też pewnego rodzaju dyscypliny, ale też szukamy odwagi, szukamy zdecydowania. No, zależy na jakie stanowisko, na jakim poziomie. Na niektórych stanowiskach umiejętność zakontrowania kogoś, postawienia tezy, która jest w kontrze do osoby, która ze mną rozmawia, a mnie przyjmuje do pracy, będzie stanowiło element pozytywny, prawda? W innych sytuacjach może tak nie być, w zależności, no, na przykład na pozycję menedżerską, tak? I tutaj to sprawdzanie postawy, nastawienia jest fundamentalną kwestią. Ale oczywiście kompetencje też trzeba sprawdzić, takie czy inne. Natomiast pamiętajmy, mamy kogoś świetnie nastawionego o potencjale rozwojowym, intelektualnym, czy jakoś inaczej definiowanym, a ktoś nie ma do końca tej umiejętności, której szukamy, ale możemy ją rozwinąć, czyli tę kompetencję. I to jest fundament, a więc postawa jest ważniejsza. I teraz główna rzecz. I to jest najczęściej robimy błąd. Jeżeli chcemy kogoś zatrudnić bardzo szybko, bo nam na tym zależy, albo nie zależy, tylko po prostu nie mamy cierpliwości, nie mamy świadomości, to nie mamy czasu na to, o czym teraz powiem, co jest fundamentalne. Mianowicie nie sprawdzaj kogoś w czasie rozmowy tylko i wyłącznie. Rozmowa tego nie odda. Nie pokaże nam do końca. Inaczej, są osoby, które potrafią czytać charaktery ludzkie i symptomy umiejętności i tak dalej. Ale większość osób nie. Dlatego jest prosta sprawa. Testuj tę osobę. Daj zadanie próbne, daj jakiś przypadek do rozwiązania. Powiedz, żeby ta osoba w jakąś sytuację opisała, zasymulowała zachowanie w jakiejś sytuacji, przybliżając ją do realiów. To pokazuje sposób myślenia i pokazuje jakość wykonania, czyli faktycznie umiejętność. Często boimy się kogoś nie spłoszyć, boimy się kogoś spłoszyć, dlatego, że jeżeli brakuje osób na rynku, to jak ktoś się pokazuje, a my mu damy zadanie, to ktoś może powiedzieć, a tu wy mnie testujecie i tak dalej, odejdzie. No ale To jest odpowiedź na pytanie, jaka ta osoba jest, jaka jest postawa. Jeżeli osoba się przyjmuje i mówi, potrafię, albo chce potrafić, to nawet jak nie potrafi, ale widzimy, jak myśli, to to już jest wiele. I możemy tę osobę pozytywnie ocenić. A więc tutaj punkt niezwykle istotny. I właściwie powiedziałbym, chyba główny dotyczący tego, jaki robiony jest błąd, że my oceniamy po tym, co ta osoba mówi, czasami po CV, gdzie coś jest napisane, a nie wrzucamy tę osobę w realną sytuację i nie wymagamy od tego, żeby ona się do tego odniosła. Czy to będzie zadanie, które ma rozwiązać, powiedzmy, w domu, jak wyjdzie i wróci i pokaże, czy to będzie opis reakcji w czasie interwiu i tak dalej. I tutaj podpowiadam jedną sytuację, jedną właściwie rzecz, nie sytuację. Jeżeli kogoś testujemy, zróbmy to w miarę komfortowych warunkach. No chyba, że kogoś przyjmujemy do sytuacji, gdzie są często sytuacje kryzysowe i ta osoba jest od tego, no to wtedy możemy ją testować w kryzysie, tak? Ale w większości przypadków raczej trzeba stworzyć wygodne warunki, a dzięki temu dać tej osobie taki spokój w tym, żeby ona mogła naprawdę wykazać się na maksa, jak się to mówi, w tym, co potrafi, a nie żeby nie paraliżował ją na przykład strach, że czy jej dobrze wyjdzie, czy nie, tam, gdzie to jest niepotrzebne. No chyba, że stres jest częścią jakby tego stanowiska, tej odpowiedzialności, no to możemy takie rzeczy testować. Są niektórzy ludzie, którzy kogoś atakują w czasie tego interwiu, czyli rozmowy kwalifikacyjnej, bo chcą zobaczyć, jak ta osoba zachowuje się, będąc atakowanym, jakie ma kompetencje. Ale tutaj bym był ostrożny, robiłbym to w sposób na tyle delikatny, no chyba, że to jest takie stanowisko, a nie inne. Tutaj dam pewien przykład dotyczący, jaki błąd możemy też zrobić, wywierając zbytnią presję na kogoś. Człowiek ma trzy mózgi. Mózg gadzi, limbiczny, emocjonalny. Gadzi to ten, który rozpoznaje, czy jest niebezpieczeństwo, czy nie. I te dwa mózgi składają się na mózg automatyczny i logiczny. No i teraz, jeżeli my wywieramy dużą presję, to mózg gadzi i negatywne odczucia idą w górę i odmierają możliwość logicznego myślenia. Tak jak na przykład uczymy dziecko, które chodzi do trzeciej, piątej, ósmej klasy i siedzimy z nim i wywieramy presję. Mówi, tego nie wiesz, jak to, tego nie rozumiesz. Dziecko przestaje myśleć logicznie, bo jest przestraszone tym, co rodzic robi, który ma być moim przyjacielem, a on mnie atakuje, tak? Jeszcze przybliża się do mnie, palec mi pokazuje i tak dalej, w sensie palec, że grozi. I nagle dziecko nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie 2-4. Logiczne, bo mózg gadzi, odbiera inicjatywę, logicznie się wyłącza i człowiek nie jest w stanie się skupić. I tak samo jest tutaj. Jeżeli ja na przykład chcę kogoś przetestować, żebym mówił po angielsku, tak, bo chcę sprawdzić jego angielski, ja nagle wrzucę, zacznę rozmawiać, przestraszę tą osobę, wywieram presję, ona może się kompletnie spłoszyć tym wszystkim, zwłaszcza jeżeli ta osoba mówi, że no komunikuje się po angielsku, bo jak mówi swobodnie, no to tutaj jeszcze powiedzmy, no nie ma znaczenia, bo jak swobodnie, to swobodnie, powiedzmy tak jak ja reaguję, czy mnie przestraszysz, czy nie przestraszysz, to czy po angielsku, czy po polsku dla mnie nie ma żadnego znaczenia, no ale ja kawał życia przeżyłem 20 lat w Stanach Zjednoczonych, więc trudno, żeby to nie był dla mnie naturalny język. Chociaż przede wszystkim oczywiście mówię po polsku i najbardziej swobodnie mówię po polsku. Natomiast lepiej jest kogoś rzucić gdzieś w jakieś środowisko, przetestować gdzieś i dowiedzieć się dopiero, jak ta osoba mówi, bo ona bez tej presji naprawdę pokaże, co potrafi mówić. Ale jeżeli ktoś nie mówi swobodnie, no to może się bardzo zablokować. No i wtedy powiem, o, ta osoba nic nie potrafi powiedzieć. Więc warto zwrócić na takie rzeczy uwagę. Wywieranie presji, atakowanie kogoś, strzelanie do kogoś w czasie rozmowy kwalifikacyjnej w większości przypadków nie jest dobre. Można sprawdzić wiele rzeczy poprzez procedurę, poprzez właśnie zadania, a nie poprzez to, że kogoś zaatakuje. Oprócz przypadków, gdzie takie coś jest wskazane ze względu na stanowisko, na które kogoś przyjmujemy.
Zapraszam na Compendium MBA, jedyny program menedżerski w Polsce prowadzony w konwencji nielinearnej. 7 dni praktyki, która daje więcej niż lata teorii na studiach. Efekt? Gotowy zestaw narzędzi, które wdrożysz w firmie już następnego dnia.
No i oczywiście tutaj element tego zatrudniania, powtarzam jeszcze raz, w związku z tym zatrudniaj powoli. Presja czasu powoduje, że nie dajesz sobie szans na to, żeby tę osobę poznać, a żeby poznać od strony praktycznej, a nie tylko od tego, co jest napisane, co jest powiedziane. I teraz jest taka bardzo ważna rzecz. Jeżeli masz wątpliwości na etapie rekrutacji, to pamiętaj, że problem nie zniknie po podpisaniu umowy. I testowanie tego, no coś mi nie pasuje, tak, no ale przyjmuję tę osobę. A później się okazuje, że to wyszło lub nie wyszło, prawda? Jak masz wątpliwości, przetestuj je teraz od razu, a daj sobie czas na to. Oczywiście to jest trudne, bo Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy w tym momencie osobę, która ma 22-24 lata, to jest Z, on jest niecierpliwy. Bardzo często się też zachowuje tak, że no, dla pokolenia tego zdecydowanie starszego, no to może być reakcja pod tytułem, że to jest bezczelne i tak dalej. Ale jeżeli my stworzymy pewną strefę komfortu i wytłumaczymy, dlaczego pewne rzeczy robimy i pokażemy strukturę, pokażemy też to, że jesteśmy przygotowani, że jest wiele elementów, które pokazują pozytywną stronę pracy, a jednocześnie będziemy tę osobę testować, to niekoniecznie ją spłoszymy. W związku z tym warto to zrobić. No ale oczywiście zawsze jest taka zasada. Jeżeli ktoś na poziomie rozmowy kwalifikacyjnej się spłoszy i tego nie chce robić, pytanie o postawę, prawda? No i to nam odpowie na pytanie, czy chcemy z taką osobą po prostu pracować. Kolejną kwestią to jest oczywiście temat jasnych oczekiwań, ale to już jest kwestia zatrudniania bardziej procesu i tego, że ta osoba ma przegląd sytuacji, czego się po nas spodziewamy, więc ta osoba ma poczucie bezpieczeństwa. Teraz, jeżeli my się spodziewamy pewne rzeczy, które przestraszą tę osobę, no to po to jest właśnie rozmowa kwalifikacyjna, żeby ta osoba się zorientowała, że być może to nie jest dla niej. A więc za co odpowiada, jak mierzymy wynik, którego się spodziewamy, jak wyglądają pewne standardy. Ten porządek, to uporządkowanie może kogoś przestraszyć, to co powiedziałem, ale w większości przypadków to pokazuje, że jesteśmy zorganizowani, wiadomo na co możemy liczyć i wiadomo w co gramy i też do czego się zobowiązujemy. No i teraz, jeżeli oczywiście my nie mamy takich rzeczy zdefiniowanych, to później może się bardzo różnie okazać, bo ta osoba nie udźwignie kierunku, a wcześniej żeśmy tego nie sprawdzili, a jak nie definiujemy, to już nie jest kwestia samego przyjęcia do pracy, ale później w ogóle egzekwowania, jak możemy kogoś liczyć z czegoś, kiedy żeśmy tego czegoś nie nazwali, co to jest, prawda? No i teraz pamiętajmy o takich najczęstszych błędach. Zatrudnianie z desperacji w ostatnim momencie tak po prostu, chociaż no niestety tak się dzieje, czasami tak się dzieje. Są branże, w których jest taki niedobór pracowników, że łapie się kogokolwiek i się cieszy, że w ogóle kogokolwiek się ma. Błędem ogromnym jest kierowanie się tym, że kogoś lubię, taką sympatią do osoby. I nawet tutaj błędem jest to, że jeżeli, nie wiem, ktoś pochodzi z tych samych okolic, jak my, prawda, jesteśmy w jakimś innym miejscu, no to już zakładamy z góry, że o, to będzie fajnie, bo to jest osoba z tych okolic. Nie mylmy jabłek z samolotami, dobrze? Brak okresu próbnego z realnym KPI-em, czyli brak pewnego testu. I tutaj jest kwestia ciekawa, mianowicie jeżeli przyjmujesz kogoś do pracy, nie spiesz się od razu, żeby od razu umawiać się, że będzie tak i tak. Zrób ten okres testowy. Ja nie zapomnę tego i tu sprzedam taką informację. Kiedyś przyjmowałem, to był rok 89, menedżera Włodka do siebie, do firmy w Stanach Zjednoczonych, w Chicago. To były takie moje początki firmowe w Chicago, chociaż byłem tam do 85 roku, już prowadziłem inną firmę, ale tutaj zacząłem działalność centrum edukacyjnego. I zaproponowałem tej osobie coś takiego. Słuchaj, twoja stawka przez pierwszy, już nie pamiętam dokładnie, jaka była konfiguracja, ale oddam ideę, przez pierwszy tam miesiąc to będzie $100 na tydzień. Jeżeli, no to były takie stawki, wtedy to było nisko, jeżeli przedłużę współpracę z tobą o następny miesiąc, to ci zapłacę 200 po $100 za te poprzednie, na tydzień, za te poprzednie tygodnie, czyli w sumie wyjdzie 200 i będę ci płacił 200 za następny miesiąc. A jak zostaniesz z nami, to twoja stawka będzie $400 na tydzień, a za te wszystkie zapłacę ci tak, że będziesz też mieć $400 na tydzień. Czyli nie chciałem komuś wykorzystać, żeby pracował za mniej pieniędzy dla mnie, ale postawiłem warunek pod tytułem, jak ci zależy na pracy, jak chcę cię przetestować. Aha, i w każdym momencie mogłem tej osobie podziękować. No, tak a propos z Włodkiem wyszło, że już chyba po 6 tygodniach widziałem, jak on działa. Już powiedziałem, dobra, koniec okresu próbnego, masz $400 na tydzień, bo w Stanach Zjednoczonych bardzo często wypłaty są co tydzień, a nie co miesiąc. To jest różnica między właśnie takim wypłatą, a tak zwanym salary, czyli miesięczną wypłatą. Ale to nie jest istotne. Te sumy nie są istotne, bo to były inne czasy. To był rok 89, pamiętajmy, że to były zupełnie inne pułap sum, które wchodzą w rachunek. I to pokazywało, że ja po prostu uzależniałem czyjąś współpracę od tego, co ta osoba potrafi robić. Tu akurat się nie zawiodłem. Wprost przeciwnie jeszcze. Okazało się, że jest o wiele lepiej niż myślałem, więc no tutaj nie powiem, że moje kompetencje, ale szczęścia miałem dużo, a przy okazji ten test dał mi bezpieczeństwo. A ktoś ten test zdał z nawiązką. Powiem teraz taką rzecz. Mianowicie ustawienie pewnych standardów właśnie postępowania uchroni nas przed tym, żeby pójść na skróty, żeby nagle jakiś jeden element nie spowodował, że ja nie mam tej checklisty, tak? Że ja ominę pewne rzeczy, a później obudzę się z ręką w nocniku, że popełniłem błąd, bo przyjąłem nie tą osobę, co trzeba, a te cechy wskazywało na to, że będzie okej. Okay. A po drugiej stronie mógłbym się dowiedzieć, ale nie dałem sobie szans na to. Standard firmy nigdy nie będzie wyższy niż standard ludzi, których zatrudniasz. No właśnie, dlatego to jest tak bardzo istotne, żeby się nie spieszyć. A teraz ostatnia rzecz, o której powiem, to jest taka. Otóż pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy firmę sześcioosobową i te sześć osób pracuje w ciągu roku i nabrały pewnego poziomu kompetencji, o których powiedzielibyśmy wystarczająco, żeby pracować. I musimy wymienić te dwie osoby po roku czasu na dwie nowe. To wiesz, jaki to ma wpływ statystyczny na firmę? To jest mniej więcej tak, jakbyś firmę zatrzymał na 3 miesiące w ogóle jakby stała. Takie straty ponosi się w związku z tym, że wymieniamy dwójkę ludzi z sześciu. Jest jeszcze inne powiedzenie. Mianowicie, jaki jest koszt utraty pracownika? Dla pracownika liniowego, który robi swoją robotę, to jest roczna pensja. Takie są straty gotówkowe przez firmę, jak musi wymienić kogoś innego. Jeżeli to jest specjalista albo menedżer niższego szczebla, brygadier, lider grupy, jakiś średni szczebel zarządzania, to jego zarobki, które już są wyższe, tak, trzykrotnie. Czyli patrzmy, jakie to są sumy. Czyli 3 razy roczne zarobki. To się wydaje niemożliwe. Ale kiedy się analizuje... Tak a propos, w opisie tego filmu będzie link, gdzie będzie zamieszczony ten materiał. Gdzie będzie można sobie przeczytać, jak to się dzieje, że wymiana pracowników tyle kosztuje. A jeżeli to jest menedżer wysokiego szczebla, najwyższego szczebla, to dla mniejszych firm może oznaczać 10-krotne straty jego zarobku, które są wiele wyższe. Znaczy 10-krotne pomnożenie razy 10, to jest taka strata dla firmy. Często to powoduje nawet przewrócenie się firmy albo wejście w ogromne kłopoty. Artykuł to opisuje. Cóż, zapraszam serdecznie do tego, żeby skorzystać właśnie z materiałów. Na ekranie jest link, pod spodem link w opisie tego filmu. Będzie można sobie ściągnąć. Tam jest między innymi, ale nie tylko materiał, o którym wspomniałem, o tym wymianie pracowników. I będą także inne materiały, są inne materiały. Zapraszam serdecznie, żeby subskrybować ten kanał, dlatego że tutaj dostarczamy cały czas nowoczesną, konkretną wiedzę. Pomyśl sobie o takiej kwestii, czy ten film, jeżeli nie masz ustrukturyzowanego przyjmowania kogoś do pracy, ci faktycznie pomoże. Czy można z niego wyciągnąć konkretne rzeczy, dzięki któremu zrobisz to lepiej. Czy nie jak mistrz świata, ale lepiej. No i cóż, proszę jeszcze o to, żebyście też podzielili się z innymi tą wiedzą. Nie tylko w swojej firmie, może jeszcze przesłać do znajomych i tak dalej, bo świeca, od której odpalana jest następna, nic nie traci. A patrzcie, co czyni. Także dziękuję serdecznie, wszystkiego najlepszego.